Rozdział 18. O tym, jak Iwanie, mała wieś nad Dniestrem, staje się republiką. Iwanie leży niedaleko od uskoku, którego dnem płynie Dniestr. Wieś rozłożyła się na naddniestrzańskim płaskowyżu tak, że przypomina danie postawione na stole niebezpiecznie blisko jego krawędzi. Nieostrożny ruch, a spadnie w dół. Środkiem wsi płynie rzeczka, poprzegradzana co kilkadziesiąt kroków prymitywnymi stawidłami, skutkiem czego tworzą się małe stawy i rozlewiska. Hodowano tu kiedyś kaczki i gęsi. Zostały po nich białe piórka, bo wieś opustoszała po ostatniej zarazie. Dopiero od sierpnia za sprawą pieniędzy szorów i dzięki łaskawej zgodzie biskupa, bo wieś leży w jego dobrach, osiedlają się tu prawowierni. Od chwili wydania królewskiego listu żelaznego ciągną do Iwania ludzie na wozach i pieszo, z południa, z Turcji i z północy, z podolskich wiosek. To w większości ci sami, którzy wygnani z Polski koczowali na granicy, a kiedy w końcu udało im się wrócić do domu, okazało się, że go już nie mają. Ich praca dostała się komu innemu, domy zostały ograbione, wprowadzili się do nich inni ludzie i teraz trzeba byłoby dochodzić praw własności siłą albo przez sąd. Niektórzy wszystko stracili, zwłaszcza ci, którzy żyli z handlu, mieli kramy i sporo towarów. Teraz nic nie mają. Tak samo jak Szlomo z Nadwornej i jego żona Witel. Ci mieli w Nadwornej i Kopyczyńcach warsztaty, gdzie robili pierzyny. Całą zimę kobiety przychodziły i darły pierze. Witel to wszystko organizowała, bo z natury jest szybka i bystra. Potem szyło się ciepłe kołdry, zamawiały je dwory pańskie i pałace, takie były dobre. Puch lekki, pachnący, obleczywo zaś z różowego adamaszku tureckiego w piękne wzory. Jednak przez te tumulty wszystko przepadło. Pierze wiatr rozwiał po całym Podolu, a damaszek zadeptano albo rozkradziono, dach domu zaś spalił się i budynek nie nadaje się już do zamieszkania. Z zimowej mieszanki czerni i bieli wyłaniają się małe domki kryte rzeczną trzciną. Droga wije się między nimi, schodząc na nierówne, dziurawe podwórka, na których dogorywają porzucone pługi, grabie, skorupy garnków. Rządzi tu teraz Osman z Czerniowiec. To on każe wystawić straże przy wjeździe do wsi, żeby się nie przypałętał ktoś obcy. Czasami fury blokują wjazd, konie wydeptują dziury w zmrożonej ziemi. Kto wjedzie do wsi, ten najpierw idzie do Osmana i tam zostawia wszystkie swoje pieniądze i cenne rzeczy. Osman jest intendentem, ma żelazny kufer zamykany na klucz i tam trzyma wspólny majątek. Jego żona Hawa, starsza siostra Jakuba, dysponuje darami od prawowiernych z całego Podola i Turecczyzny. Są tam ubrania, buty, narzędzia do pracy, garnki, szkło, a nawet zabawki dla dzieci. To ona wieczorem wyznacza mężczyzn do jutrzejszych prac. Ci pojadą wozem do chłopa po cebulę, ci po kapustę. Wspólnota ma swoje krowy i setkę kur. Kupili je dopiero co. Teraz słychać, jak budują kurniki, zbijają drewniane grzędy. Za domkami piękne ogródki, lecz nie ma w nich zbyt wiele, bo przyszli tutaj zbyt późno, w sierpniu. Na dachy wspina się winorośl, zdziczała i niepodcinana, winogrona były drobne i słodkie. Zebrali trochę dyń. Było też mnóstwo śliwek, małych, ciemnych i słodkich. Jabłonie uginały się od jabłek. Teraz, po przymrozkach, wszystko poszarzało i właśnie odbywa się zimowy teatr butwienia. Codziennie przez całą jesień przybywają ludzie, zwłaszcza z Wołoszczyzny i Tureczczyzny, a to z Czerniowiec, Jassów, a to nawet z Bukaresztu. A wszystko za sprawą Osmana. To on ściąga wszelkich pobratymców, w pierwszej kolejności tych, co już przeszli na islam, poddanych sułtana. Różnią się oni od Żydów swojskich, podolskich tylko trochę. Są bardziej opaleni, żywsi, ich pieśni wydają się skoczniejsze, a oni sami bardziej skorzy do tańca. Mieszają się tutaj języki, stroje, nakrycia głowy. Niektórzy w turbanach, jak Osman i jego wielka rodzina, inni w futrzanych sztrejmlach. Jeszcze inni mają na głowach tureckie fezy, a ci północni – rogatywki. Dzieci oswajają się ze sobą, mali turczynkowie ganiają się z podolanami wokół stawów, a gdy łapie mróz, biegają po lodzie. Jest ścisk. Na razie gnieżdżą się w małych izdebkach z dziećmi, z całym dobytkiem i marzną, bo właściwie jedyne, czego tu im brakuje, to drewno do palenia. Rankiem małe szybki w oknach zarastają mrozem, który naiwnie imituje towary wiosny – liście, paprotne pędy, pąki kwiatów. Chaim Kopyczyniecki z Osmanem przydzielają przybyłym chałupy. Hawa, która dba o ich wyżywienie, rozdziela koce i garnki, pokazuje, gdzie kuchnia, a gdzie się można umyć. Jest nawet mykwa na końcu wsi. Tłumaczy, że tutaj je się razem i razem gotuje i praca będzie wspólna. Kobiety zajmą się szyciem, mężczyźni naprawą budynków i szykowaniem opału. Mleko przysługuje tylko dzieciom i starcom. Kobiety więc piorą, gotują, szyją, karmią. Już urodziło się jedno dziecko, chłopczyk, któremu dano na imię Jakub. Mężczyźni z rana ruszają po pieniądze, zajmują się handlem, interesami. Wieczorem radzą. Kilku podrostków pełni funkcję poczty iwańskiej. Konno rozwożą przesyłki, jeżeli trzeba, do Kamieńca i przekradając się przez granicę do Turcji, do Czerniowiec. Stamtąd poczta idzie dalej. Drugi, Chaim, ten z Buzka, brat Nachmana, przyprowadził wczoraj stado kóz i sprawiedliwie rozdzielił po chałupach. Jest z tego wielka radość, bo brakowało mleka dla dzieci. Młodsze kobiety, oddelegowane do kuchni, zostawiły drobiazg pod opieką starszych, które w jednej z chałup zrobiły coś, co nazywają Kindergarten. Jest koniec listopada i wszyscy w Iwaniu czekają na przyjazd Jakuba. Wysłano czujki na turecką stronę. Młodzi chłopcy obstawili wysoki brzeg rzeki i lustrują brody. Wieś w swej odświętności ucichła, wszystko przygotowane już od wczoraj. Chata dla Jakuba lśni czystością. Na marnej podłodze z udeptanej gliny rozłożono kobierce. W oknach wiszą śnieżno-białe zasłonki. Wreszcie słychać gwizdy i nawoływania od strony rzeki. Jest! Przy wjeździe do wsi czeka na przybyłych Osman z Czerniowiec, radosny i uroczysty. Gdy ich widzi, zaczyna śpiewać pięknym, mocnym głosem Dio mio baruchia i melodię podchwytuje wzruszony tłum oczekujących. Orszak, który się wyłania zza zakrętu, wygląda jak oddział turecki. W środku powóz i tam ciekawe oczy wypatrują Jakuba, ale Jakub to ten, który jedzie pierwszy na siwym koniu, ubrany z turecka, w turbanie i w podbitym futrem niebieskim płaszczu o szerokich rękawach. Ma długą czarną brodę, która przydaje mu lat. Jakub schodzi i przykłada czoło do czoła Osmana i Chaima, kładzie dłonie na głowach ich żon. Osman prowadzi go do największego domu. Podwórko uprzątnięto, wejście wyłożono świerczyną. Lecz Jakub wskazuje jakąś budkę przy domu, stary domek ulepiony z gliny i mówi, że chce mieszkać sam, gdziekolwiek. Może być buda na podwórzu. Tyś chacham, mówi Chaim, jakże będziesz mieszkał sam i w budzie? Jakub się jednak upiera. Będę spał w budzie, bom prostak. Osman nie bardzo rozumie, ale posłusznie zarządza sprzątanie szopy.